Czcigodni kapłani, panie przewodniczący, szanowni parlamentarzyści, szanowni państwo, ja pozwolę sobie tutaj na coś w rodzaju wykładu. Być może atmosfera tego spotkania wymaga czegoś innego, ale ponieważ otrzymałem takie zadanie, w związku z tym będę się starał z niego wywiązać. Otóż to zadanie brzmiało następująco. Stosunki państwo-kościół, omówienie sprawy stosunków między państwem a kościołem. Te stosunki można oczywiście ujmować bardzo różnie. Ja tutaj dokonam pewnego uporządkowania. Uporządkowania nieprecyzyjnego, w żadnym wypadku nie jest to klasyfikacja, ale być może nieco to pomoże w dalszych wywodach. Otóż jeśli wziąć pod uwagę właśnie te stosunki, to po pierwsze mamy sprawę związaną z fundamentami porządku publicznego, zwykle ujmowanymi w Konstytucji. Jest tutaj pytanie, czy ten porządek jest ujmowany w sposób całkowicie świecki, czy też z odwołaniem się do Boga. Oczywiście chodzi w tym wypadku o Boga rozumianego w sposób chrześcijański, po katolicku. To jest ta kwestia pierwsza. Kwestia, która zresztą może być interpretowana na dwa sposoby, bo to odwołanie może być traktowane w kategoriach religijnych czy też filozoficznych jako pewnego rodzaju podejście ontologiczne, odnoszące się do istoty rzeczy, do naszego porządku, tego najbardziej podstawowego, a może być także traktowane w odniesieniu do tradycji. Odwołujemy się do Boga, ponieważ w poprzednich konstytucjach jakiś kraj, w tym wypadku Polska, też się do Boga odwoływano. Sprawa druga odnosi się do relacji między porządkiem publicznym, szeroko rozumianym, a najbardziej podstawowymi wymogami wiary, a więc wymogami odnoszącymi się do ochrony życia, do rodziny, do możliwości prowadzenia praktyk religijnych, choćby na przykład kalendarza kościelnego i tym podobnych problemów. To są kwestie, można powiedzieć, podstawowe, bez których Kościół nie może działać w ogóle. Albo w każdym razie można powiedzieć, że jego działania są w radykalny sposób kwestionowane, jeżeli tej zgodności tutaj nie ma. Następnie mamy problemy trzeciego rodzaju o charakterze bardziej praktycznym, też ogromnie istotne z punktu widzenia funkcjonowania Kościoła, a więc sprawa religii w szkole, możliwości uprawiania praktyk religijnych, to jest sprawa prasy, możliwości oddziaływania różnego rodzaju metodami, możliwości organizowania się katolików. Krótko mówiąc, to wszystko, co tworzy mechanizm społeczny, poprzez który wiara katolicka, prawdy wiary katolickiej docierają do społeczeństwa, a katolicy mogą na życie społeczne oddziaływać. Wreszcie kwestia czwarta, czwarty zespół, to są sprawy związane z funkcjonowaniem Kościoła jako instytucji, która potrzebuje przynajmniej dwóch możliwości. To znaczy, po pierwsze, musi dysponować jakimiś dobrami materialnymi, a choćby gmachami kościelnymi. Proszę pamiętać, że ta dyspozycja, własność gmachów kościelnych to nie jest wcale rzecz nawet w Europie oczywista, we Francji na przykład są w ręku państwa. I musi dysponować także bezpieczeństwem, elementarnym bezpieczeństwem. To znaczy duchowni nie mogą być poddawani represjom z tego powodu, że są duchownymi. To są, proszę państwa, te cztery dziedziny, do których odnoszą się stosunki między państwem a Kościołem ujęte w sposób najbardziej szeroki. Dalsze wywody muszę zacząć od kilku uwag na temat poprzedniego ustroju. Te uwagi są konieczne dlatego, że nasza rzeczywistość ciągle bardzo mocno z tym czasem, który minął, jest związana i w związku z tym trudno ją opisywać w zupełnym oderwaniu od tego czasu. Otóż władza komunistyczna na poziomie swojej legitymacji w sposób radykalny odrzucała i musiała odrzucać chrześcijaństwo. Była bowiem ufundowana z jednej strony na całkowicie materialistycznej ontologii, z której wywodzono także materialistyczną ontologię społeczną, odnoszącą się do deterministycznie pojmowanego i finalistycznie pojmowanego porządku społecznego. Deterministycznie, bo uważano, że rozwój historyczny jest poddany pewnym prawom, a finalistycznie, ponieważ u końca tego rozwoju miało dojść do komunizmu i to miał być koniec historii i ostateczne spełnienie się niejako tego wszystkiego, co w dziejach ludzkości jest dobre. Komunizm był dobrem absolutnym i to było niezwykle istotne z tego choćby powodu, że znosiło całkowicie autonomię moralności. W takim, można powiedzieć, ostatecznym, sformułowanym niedługo przed śmiercią Stalina, kanonicznym ujęciu opracowań moralności komunistycznej w książce Karjewej, ta moralność zostaje sprowadzona do woli partii. Do woli partii z tego względu, że w konstrukcji już leninowsko-stalinowskiej rola tego nośnika historycznej prawdy, historycznej konieczności zostaje niejako przeniesiona z klasy robotniczej na partię komunistyczną. Trzeba jeszcze podkreślić jeden element koncepcji komunistycznej, niezwykle wręcz ostro sprzeczny z koncepcją chrześcijańską. To jest sprawa konfliktowości mechanizmu społecznego, rozwoju społecznego, sama przez się banalna, bo to przyjmują różne teorie, ale w tym wypadku konflikt jest nie tylko akceptowany, ale także jest traktowany jako dobro, jest traktowany jako dobro, a także w tym ujęciu, które jest określone jako konflikt antagonistyczny, to znaczy walka, w której jedna strona anihiluje, znosi stronę drugą. W tych ramach mamy także do czynienia z apoteozą, powtarzam, nie tylko z akceptacją, ale także z apoteozą terroru. Z apoteozą terroru, tutaj zresztą pan poseł Jaworski już o tym mówił w odniesieniu do rewolucji francuskiej, ale proszę pamiętać, że te motywy zostały podjęte bardzo intensywnie przez twórców marksizmu, przez Marksa, później jeszcze bardziej intensywnie przez Lenina i zarówno w teorii, jak i w praktyce, zarówno przez Lenina, jak i przez Stalina. Czyli krótko mówiąc, to przeciwstawienie między komunizmem, ideologią komunistyczną, a chrześcijaństwem jest radykalne, a do tego jeszcze trzeba dodać i to, że twórcy marksizmu, leninizmu zupełnie wprost atakowali Kościół. To nie jest tylko kwestia wyciągania wniosków, rozumowania logicznych następstw ich koncepcji, ale to był także atak całkowicie wprost. Po 1945 roku ta ideologia w Polsce styka się z rzeczywistością, w której Kościół jest ogromną siłą. Jest ogromną siłą, ale mimo wszystko musi być zaatakowany, chociaż ten atak właśnie ze względu na jego siłę jest przeprowadzany etapami. Jest przeprowadzany etapami i to w sposób niekiedy wykorzystujący różnego rodzaju siły także deklarujące się jako katolickie. To będzie dla dalszego biegu wydarzeń miało pewne znaczenie. Jeżeli chodzi o kwestie legitymacji porządku publicznego, to tutaj zniesienie tej legitymacji konstytucyjnej, która była skonstruowana w okresie międzywojennym i która odwoływała się do wiary, która mówiła także o Kościele jako katolickim, jako pierwszym spośród kościołów, które funkcjonują w Rzeczypospolitej, nastąpiła bardzo szybko, już w małej konstytucji. Natomiast jeżeli chodzi o działania odnoszące się do innych dziedzin, to one postępowały w różnym czasie. Jeżeli chodzi o te kwestie najbardziej podstawowe, to z jednej strony nastąpiło po 1948 roku coraz mocniejsze uderzenie, ale na przykład paradoksalnie sprawa ochrony życia, czyli sprawa z punktu widzenia Kościoła niesłychanie istotna, została postawiona w sposób, który był dla Kościoła i jest oczywiście w dalszym ciągu całkowicie nie do zaakceptowania dopiero w roku 1956. W każdym razie w tym pierwszym okresie, okresie do 1956 roku, nastąpił atak na wszystkie te cztery dziedziny, we wszystkich tych czterech dziedzinach, przy czym jeżeli chodzi o dziedzinę pierwszą, to był to atak, którego finałem był ten 56 rok, ale także atak odnoszący się do możliwości wykonywania przez Kościół swoich funkcji. Jeżeli chodzi o kwestie podstawowych wartości, to mieliśmy tutaj do czynienia z bardzo daleko idącymi posunięciami ograniczającymi. I wreszcie, jeżeli chodzi o tą sferę trzecią, czy czwartą w tym wypadku ostatnią, to mieliśmy do czynienia z bardzo mocnym podważaniem możliwości działania Kościoła także w sferze materialnej, a także jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju inne kwestie, w tym także, co chcę bardzo mocno podkreślić, jeżeli chodzi o sprawy bezpieczeństwa duchowieństwa. Był bezpośredni, bardzo twardy atak na to bezpieczeństwo. Był atak, który prowadził w wielu wypadkach nawet do fizycznego wyeliminowania. Czyli krótko mówiąc, Kościół do 1956 roku został radykalnie ograniczony we wszystkich tych dziedzinach. No musiałbym to długo mówić, żeby to dokładnie opisywać. Po roku 1956 polski totalitaryzm, można powiedzieć, popękał. To znaczy stał się totalitaryzmem nie do końca konsekwentnym i w ramach tego totalitaryzmu nie do końca konsekwentnego mieliśmy do czynienia z pewną praktyczną zmianą sytuacji Kościoła. W szczególności zaniechano uderzenia w bezpieczeństwo duchownych, w każdym razie uderzenia radykalnego, bo mylą się ci, którzy sądzą, że mieliśmy do czynienia z zaniechaniem represji w ogóle. Już w 1957 roku można przytoczyć już z 1957 roku przykłady represji wobec duchownych, na przykład za takie sprawy jak spotkanie się kilkudziesięciu księży w górach w jednym ze schronisk tatrzańskich. Mieliśmy tutaj do czynienia wobec tego z sytuacją, która w dalszym ciągu Kościół ograniczała i to ograniczała radykalnie, ale zaniechano represji, wycofano się z pewnych ograniczeń odnoszących się do nauczania religii, ale później z tego się znów, że tak powiem, wycofano po to, żeby religia wróciła już tylko do nauczania w kościołach. Pozwolono na bardzo ograniczoną działalność organizacyjną poza strukturami kościelnymi. Nieco zmniejszono nacisk, jeżeli chodzi o działalność w strukturach wewnątrz kościelnych. Ogólnie rzecz biorąc było to z jednej strony niewiele, ale z drugiej strony można powiedzieć Kościół otrzymał taki mocny oddech. Możliwość funkcjonowania, tu była bardzo poważna różnica w porównaniu z innymi krajami komunistycznymi. Nie dążono wtedy, przynajmniej nie dążono wprost do tego, żeby eliminować Kościół w sposób radykalny, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, która istniała w większości pozostałych państw komunistycznych. Przy czym to była sytuacja zmienna, to znaczy sytuacja, w której nastąpiły różnego rodzaju wahania, pewnego rodzaju próby pójścia do przodu i cofanie się. teraz należy postawić pytanie o zupełnie zasadniczym charakterze. Dlaczego nie mieliśmy tutaj do czynienia z realizacją pełnego modelu komunistycznego? Dlaczego we wszystkich czterech dziedzinach nie zepchnięto Kościoła zupełnie, nie wypchnięto go zupełnie z przestrzeni publicznej? Otóż z całą pewnością mieliśmy tutaj do czynienia z sytuacją, w której zdecydował opór społeczny. I to chcę bardzo mocno podkreślić, bo to jest sprawa, o której dzisiaj właśnie powinniśmy pamiętać. Bez wydarzeń w Częstochowie w 1958 roku, w Kraśniku w 1959, w Nowej Hucie w 1960, w 1964 roku w Przemyślu, bodajże w 1962 roku w Toruniu, w Zielonej Górze też w 1960 roku. Bez gwałtownych wystąpień społeczności katolickiej przeciwko władzy, która atakowała Kościół, która atakowała Krzyż. Nie mielibyśmy tego powstrzymania, przynajmniej częściowego powstrzymania komunistycznej ofensywy. I na pewno nie mielibyśmy tego także i bez wielkich, już mniej gwałtownych, to znaczy nieatakowanych na ogół przez władzę, demonstracji przywiązania narodu do Kościoła. Bez tego wszystkiego, co wiązało się z obchodami tysiąclecia. Bez roku 66. Bez tego ogromnego wymiaru tych wszystkich przedsięwzięć, które podjął wtedy sługa Boży kardynał Wyszyński, prymas tysiąclecia. To było z całą pewnością decydujące dla powstrzymania ofensywy Kościoła, przepraszam, państwa komunistycznego przeciwko Kościołowi i dla pewnej zmiany taktyki, która nastąpiła w latach 70., zmiany taktyki zresztą bardzo perfidnej. To znaczy z jednej strony władza poszła wobec Kościoła na pewnego rodzaju ustępstwa, no choćby przyznanie własności kościołów, gmachów kościelnych na ziemiach zachodnich, ale z drugiej strony ta sama władza powołała czwarty departament MSW i zaczęła bardziej jeszcze intensywnie niż przedtem rozpracowywać Kościół i stosować różnego rodzaju prowokacje. To choćby pion D tego departamentu tutaj miał szczególne znaczenie. Po wydarzeniach 80-81 roku tutaj słusznie podkreślono, że stanęły także wtedy sprawy związane z wolnością religijną i są one zawarte w porozumieniach sierpniowych. Taktyka władzy jeszcze bardziej się uelastyczniła, ale jednocześnie też jeszcze bardziej zaostrzyły się działania owego Departamentu Czwartego. No, ich szczytem był mord popełniony na księdzu Popiełuszce. Ale władza komunistyczna, i to warto o tym pamiętać, doszła do wniosku, że wojna z Kościołem wprost jest z różnych powodów nieopłacalna i w związku z tym szczególnie w tej części, którą określiłem jako trzecią, a więc możliwości prasy katolickiej, organizowania się, w szczególności wewnątrz Kościoła, mówię tu o duszpasterstwach, możliwości Kościoła bardzo się wtedy zwiększyły. Bardzo się także zwiększyły możliwości, jeżeli chodzi o budowę kościołów. W niewielkim tylko stopniu pozwolono na organizowanie się katolików poza strukturami Kościoła. Mówię tutaj o klubach inteligencji katolickiej czy klubach katolickich, które w latach 80. już istniały nieporównanie liczniej niż w okresie po 56. roku. Teraz, proszę Państwa, mamy rok 89. i stają przed nami pytania odnoszące się do wszystkich tych dziedzin. Najpierw to pytanie pierwsze odnoszące się do kwestii legitymizacji nowego porządku politycznego, bo budujemy w Polsce nowy porządek publiczny i to pytanie staje się przedmiotem sporu. Propozycje w największym skrócie można powiedzieć mamy takie. Z jednej strony czysto świecka, pozbawiona w ogóle momentu aksjologicznego demokracja proceduralna, jaka taka propozycja mocno forsowana przez różne środowiska. Z drugiej strony propozycje pewnych środowisk nawiązujących do pewnych idei międzywojennych katolickiego państwa narodu polskiego. I to, proszę Państwa, były propozycje, które padały w środowiskach politycznych. Ale w 91 roku był w Polsce z kolejną pielgrzymką Jan Paweł II. Jan Paweł II formuje wtedy propozycję, można powiedzieć, inną i nową. Jest to propozycja odnosząca się do tożsamości narodowej, do tożsamości Polaków, ale także z całą pewnością można ją odnieść do porządku państwowego. To jest propozycja zorganizowania tego porządku w oparciu o dekalog, ale jednocześnie propozycja pewnego rodzaju uniwersalizacji polskiego katolicyzmu i polskiej katolickiej tożsamości poprzez odniesienie się do tego przeciwstawienia cywilizacja życia, cywilizacja śmierci. I tutaj pozwolę sobie, proszę Państwa, na pewną dygresję, która jest potrzebna po to, żeby wyjaśnić dalsze wydarzenia. Otóż ta propozycja spotyka się wtedy z takim repulsywnym odrzuceniem. Repulsywnym odrzuceniem, to znaczy elity polityczne w sposób niezwykle gwałtowny ją odrzucają, doprowadzają do tego, że nie dochodzi do skutku trzecia planowana w tym 91 roku wizyta Ojca Świętego w Polsce. Bo przypominam, była pielgrzymka, był Dzień Młodzieży, ale miał też Ojciec Święty przyjechać do Polski na wypoczynek. I na wypoczynek już nie przyjeżdża. To jest niewątpliwie odpowiedź na tą niezwykle ostrą, agresywną reakcję wobec jego nauki. O co tutaj chodziło? Z czego to wynikało? Tutaj jakby odchodzę od tematu, ale to jest odejście uzasadnione. Otóż to była reakcja przecież nie całego społeczeństwa, to była reakcja elit. A skąd te elity się wzięły? Otóż to były w ogromnej części elity ukształtowane przez komunizm. I była, można powiedzieć, grupa dokooptowana. Były elity komunistyczne, które wywodziły się wprost z aparatu, który trwał do 1989 roku. Były elity opozycyjne, ale takie, które wywodziły się z różnego rodzaju akcji dysydenckich wobec komunizmu, które rozpoczęły się już w roku 1957 i później trwały aż po rok 1981. No, była specyficznego rodzaju odmiana elity tej zwerbowanej, tej niejawnej, czyli agentura. I była, proszę Państwa, jeszcze jedna metoda kooptacji do tej elity bardzo specyficzna i bardzo ważna z tego punktu widzenia, który jest w tej chwili dla nas ważny, istotny. Otóż to była kooptacja przez liberalizm integralny, jako ideologię, która nie miała bezpośrednio z komunizmem nic wspólnego, ale zdecydowanie przeciwstawiała się wartościom chrześcijańskim. To był liberalizm specyficznie pojęty, bo jego elementem był także permisywizm obyczajowy, odrzucający bardzo zdecydowanie wszelkiego rodzaju normy, które głosi w tej dziedzinie Kościół. I proszę zwrócić uwagę, że w tym pierwszym okresie po 90 roku, po 89 roku, kiedy komunizm był jednak bardzo mocno skompromitowany, to właśnie ta płaszczyzna pozwalała współpracować postkomunistom funkcjonującym wprost z środowiskami innego rodzaju. Na tej płaszczyźnie po raz pierwszy uzyskano współdziałanie i porozumienie. I to była podstawa nie tylko repulsji wobec nauczania Ojca Świętego i takiego gwałtownego odrzucania tej niesłychanie istotnej dla Polski i Polaków propozycji, ale to była płaszczyzna także tego pierwszego wielkiego ataku na Kościół, który nastąpił na początku lat 90. Tu nie ma czasu na to, żeby wyjaśnić, jakie były inne przyczyny tego ataku. Można powiedzieć, że on był sfunkcjonalizowany, mówiąc językiem socjologii, z punktu widzenia interesów, których wtedy broniono. To znaczy sukces Kościoła, umocnienie się Kościoła podważałby zaplanowany postkomunistyczny, jak to dzisiaj nazywamy, porządek społeczny, bo taki porządek społeczny musi mieć także swoją podstawę aksjologiczną. Niezależnie jednak od tego wszystkiego trwały spory odnoszące się do tych czterech dziedzin. Jeżeli chodzi o sprawę legitymizacji zakorzenienia systemu jako całości systemu życia publicznego, jako całości, no tutaj rozstrzygnięcie nastąpiło w roku 97 w Konstytucji, dokładnie w preambule do Konstytucji i to było rozstrzygnięcie o charakterze pozornym. Był to kompromis pozorny. Kompromis polegający w gruncie rzeczy na tym, że ta preambuła, jeśli ją porządnie zanalizować przy pomocy metod stosowanych przez nauki prawne, czy w ogóle przez prawników, tak zwana interpretacja prawnicza, głosi tyle, że w Polsce są ludzie wierzący i niewierzący. Otóż ja przypomnę, że to jest formuła, którą używano jeszcze w okresie komunistycznym. Partyjni, niepartyjni, wierzący i niewierzący. To jeszcze Gomułka tak mówi. Krótko mówiąc, tutaj nie możemy powiedzieć, że nastąpiło jakieś związanie polskiego porządku z chrześcijaństwem, z katolicyzmem i to zarówno w tym wymiarze, który odnosi się do ontologii, jak i tym, który odnosi się do tradycji. Po prostu to odrzucono. Ta konstytucja nie zaczyna się tak, jak powinna się zaczynać, niezależnie od tego, jak to uzasadniać, pierwszą czy drugą metodą. W imię Boga Wszechmogącego. Tak zaczynają się konstytucje. Dziękuję. Jeżeli chodzi o te wartości podstawowe, tu spór skoncentrował się wokół ochrony życia. Skończyło się znanym powszechnie kompromisem. Ale tutaj nastąpiła jednak bardzo wyraźna poprawa sytuacji, chociaż nie jest to sytuacja, którą katolicy mogą w pełni zaakceptować. Niemniej jest zmiana i to można łatwo wykazać przy pomocy statystyki. Jest to zmiana pozytywna. Nastąpiły też pewne zmiany, jeżeli chodzi o dostosowanie kalendarza państwowego do kalendarza kościelnego. Przywrócono niektóre święta kościelne, chociaż ten proces był bardzo rozłożony w czasie, no weźmy choćby święto Trzech Króli przywrócone zupełnie niedawno. Tu pewna poprawa, można powiedzieć, nastąpiła. Jeżeli chodzi o sprawy związane z nauczaniem religii, z prasą katolicką, mediami, no tutaj nastąpił bardzo poważny postęp i to dosyć szybko, przy czym chcę Państwu powiedzieć, że przyczyny tego były z całą pewnością różne i tu też nie ma czasu na to, żeby je analizować, ale jedna z nich jest istotna. Jeżeli spojrzeć na tą decyzję podjętą w sposób rzeczywiście taki szybki, mocny przy użyciu metody prawnej, no, z którą można by dyskutować, chodzi o przywrócenie nauki religii w szkołach, to proszę pamiętać, przywrócenie nauki religii było częścią zespołu postulatów 56 roku. A Polską rządzili wtedy ludzie 56 roku. A więc to, jakby można powiedzieć, było z ich punktu widzenia naturalne. Inne sprawy były już mniej naturalne i w związku z tym było tutaj szereg różnego rodzaju trudności. No i wreszcie trzecie pole, czy czwarte, licząc tą kwestię legitymizacyjną, to jest kwestia związana z własnością kościelną, z bezpieczeństwem. No oczywiście bezpieczeństwo to jest już sprawa, która po 1989 roku nie staje, chociaż w tym czy innym stopniu stawała do końca, na przykład przytoczony tutaj już ojca księdza Popiełuszki jest charakterystyczny. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie związane z własnością kościelną, to restytucja tej własności nastąpiła po części, powoli, w jakiejś mierze poprzez, ale to jest miara niewielka, poprzez fundusz kościelny. Krótko mówiąc, mieliśmy tutaj też do czynienia z takim rozwiązaniem niepełnym. Kościół odzyskiwał prawa, ale odzyskiwał nie do końca i wśród nieustannych trudności i ataków. No, wreszcie na chwilę jeszcze wracając do spraw związanych zarówno z tymi sprawą drugą, trzecią, jak i czwartą, zawarto konkordat. Konkordat zawarto po rokowaniach stosunkowo krótkich, ale za to jego ratyfikacja trwała długo. I można powiedzieć, że w momencie ratyfikacji konkordatu, przypominam, komuniści tego odmawiali w latach 93-97, zrobiono to za czasów AWS-u, wydawało się, że sytuacja jest mniej więcej unormowana. Ale przyszedł, szanowni państwo, kryzys tego systemu, począwszy od afery Rywina, kryzys postkomunizmu i ci, którzy go bronią, postanowili w pewnym momencie sięgnąć do, można powiedzieć, starego zasobu. Jeśli w Polsce po roku 89, na początku lat 90. prowadzono walkę z Kościołem, to niewątpliwie jej inicjatorem był establishment, ten wyłoniony z tych procesów transformacyjnych, które wtedy trwały. Ale odwoływano się tutaj do pewnego społecznego zasobu, do różnego rodzaju tradycji antyklerykalnych, zarówno takich występujących w różnych warstwach społecznych, jak i tradycji mających jakiś wyraz intelektualny. Natomiast w tym momencie, kiedy po raz kolejny dla celów o charakterze czysto politycznym, praktycznym do tego sięgnięto, ten zasób, można powiedzieć, został uzupełniony. Ten zasób został uzupełniony przez to, o czym tu już tutaj mówiono, to znaczy przez wsparcie zewnętrzne, bardzo daleko idące wsparcie zewnętrzne i ten zasób, można powiedzieć, europejski, bo on jest tutaj najistotniejszy, oczywiście nie lekceważąc tego wszystkiego, co czynią organizacje związane z Narodami Zjednoczonymi, w szczególności Międzynarodowa Organizacja Zdrowia i tak dalej, wiadomo, jakie są z tamtej strony sygnały, oczekiwania, finansowania i tak dalej, ale głównie chodzi tutaj o Unię Europejską. Nastąpiło więc, można powiedzieć, połączenie dwóch źródeł i mamy do tego wolę establishmentu, który broni swojej pozycji, idąc w tym wypadku do ataku bardzo szerokiego. Bo atak, jeśli chodzi o fundusz kościelny, dotyczy kwestii czwartej. Jeżeli chodzi o różnego rodzaju przedsięwzięcia związane na przykład z blokowaniem telewizji Trwam, dotyczy kwestii trzeciej. Jeżeli chodzi o potężny atak na życie in vitro, na małżeństwo, no, związki partnerskie, no to mamy te fundamentalne kwestie odnoszące się, no, które określiłem jako drugie. No i jeżeli chodzi o kwestie legitymizacyjne, to tutaj akurat sprawa nie staje, bo ta legitymizacja typu, który najłatwiej ująć w tych krótkich słowach w imię Boga Wszechmogącego, nie nastąpiła. Krótko mówiąc, mamy dzisiaj do czynienia z sytuacją nową i z najpotężniejszym dotychczas atakiem, przy czym tutaj ideologia lewicowa i lewicowe podmioty polityczne zostały radykalnie wzmocnione, bardziej radykalnie niż na początku tego okresu, przez tą całą sferę, którą można określić jako liberalną. I rzeczywiście zagrożenie jest poważne, tym bardziej, że powtarzam, jest tu wsparcie, odwołanie się do zasobu, także zasobu o charakterze finansowym, ale także zasobu różnego rodzaju beneficjów politycznych i tak dalej, z zewnątrz. Powtarzam, mamy do czynienia dzisiaj z najtrudniejszą sytuacją po komunizmie. Oczywiście jeszcze ciągle z komunizmem tego porównać się nie da. I jeśli mogę coś tutaj państwu powiedzieć na koniec, to tylko tyle, że trzeba sobie przypomnieć wydarzenia z końca lat 50. i z lat 60. To znaczy, że opór. Zdecydowanie. Niekiedy opór spontaniczny. Niekiedy nawet gwałtowny. Do tego nie zachęcam, ale tak to wtedy wyglądało. Doprowadził do zatrzymania ofensywy. Gdyby nie to, to z całą pewnością w latach 70. czy 80. mielibyśmy tutaj sytuację bliską na przykład słowackiej, a nie taką, jaką żeśmy mieli. A różnica była naprawdę bardzo, bardzo poważna. Polski Kościół wspomagał wtedy przecież nielegalnie Kościół słowacki, choćby przez granicę przekazując, bo nie chcę używać właściwego słowa, bo było ono dezawujące, różnego rodzaju materiały służące nauce, religii, no choćby zwykłe książeczki do nabożeństwa czy katechizmu. Krótko mówiąc, mielibyśmy wtedy taką sytuację, bo komuniści nigdy z tego nie zrezygnowali. Nawet wtedy, kiedy szli na bardzo daleko idące z ich punktu widzenia ustępstwa, to w swojej propagandzie wewnętrznej, na przykład wewnątrz służby bezpieczeństwa, wyraźnie podkreślali, że to są ustępstwa przejściowe. Ja mogę Państwu tutaj powiedzieć taką, przekazać taką informację, którą sam poznałem nie tak dawno temu, rozmawiając z pewnym księdzem. Otóż wszystkie budowy kościołów w latach 80. były specjalnie nadzorowane przez Służbę Bezpieczeństwa, tak żeby doprowadzić do tego, by kształt kościoła ułatwił przerobienie go w stosownym momencie na jakieś inne cele. Na halę sportową, na jakieś... Czyli niezależnie od tego, czy ci, którzy wtedy mieli władzę w ręku, w to wierzyli, że kiedyś tak będzie, czy też nie wierzyli, to w każdym razie to było przez cały czas podtrzymywane. Ale jeśli nie mogli działać w tym kierunku, jeśli musieli się na najróżniejsze rzeczy z punktu widzenia komunizmu skandaliczne zgadzać, to tylko dlatego, że był potężny społeczny nacisk. W różnych formach, począwszy od porozumień sierpniowych, już w formach zorganizowanych, zapisanych. Krótko mówiąc, jeśli dzisiejsze spotkanie ma mieć sens, to może mieć sens wtedy, jeżeli dobrze to zapamiętamy, jeżeli to niezwykle wzruszające przesłanie, pośmiertne przesłanie księdza kardynała Nagi zostanie przez nas bardzo poważnie potraktowane. Bo przecież w tym przesłaniu, nie znałem go, kiedy myślałem o tym, co tutaj dzisiaj powiem, ta sprawa zdecydowania obrony krzyża, obrony Kościoła jest podniesiona bardzo mocno. A mieliśmy tutaj do czynienia z wielkim duszpasterzem i kimś, kogo Bóg obdarzył jakimś szczególnym przywilejem. Przecież ten znakomity referat, to znakomite wystąpienie zostało napisane przez kogoś już naprawdę w sędziwym wieku. To wielki przywilej mieć tego rodzaju możliwości. Ale powtarzam, sądzę, że ten przywilej został dany księdzu kardynałowi nie przez przypadek. Bóg wie, co robi. Dziękuję.
Thank you.